Szanowni Państwo, nazywam się Artur Mamcarz-Plisiecki. Jestem doktorem nauk humanistycznych i magistrem prawa. Prowadzę zajęcia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i wykładam także w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Moje zainteresowania to szeroko rozumiane media, dziennikarstwo, które próbuję opisywać i analizować przez pryzmat retoryki klasycznej, ale pasjonuję się także teorią czy wręcz filozofią polityki. I właśnie z tego ostatniego działu przygotowałem dla Państwa wykład pod tytułem Europejskie dziedzictwo cywilizacyjno-polityczne. Musimy sobie zdać sprawę, że ten temat, to zagadnienie trzeba dzisiaj bardzo stanowczo i z całą mocą i konsekwencją podejmować i przypominać, ponieważ w Europie są środowiska, a nawet nadają obecnie ton Europie, te środowiska i grupy, które europejskość wyprowadzają od czasów oświecenia. A więc od momentu, kiedy podjęto zorganizowaną walkę z chrześcijaństwem, z Kościołem, kiedy próbowano zniszczyć tradycyjne struktury społeczne. A nawet jeszcze są ludzie, którzy uważają, że europejskość trzeba wyprowadzać od rewolucji seksualnej, która na kontynencie europejskim i nie tylko w Stanach Zjednoczonych również dokonała się pod koniec lat 60. XX wieku. No to powiedzmy, że to nie jest żadna kultura europejska, ale jej popłuczyny. Dlatego mówimy o europejskim dziedzictwie, właśnie dlatego, żeby przypomnieć prawdziwą Europę, żeby spojrzeć na prawdziwe korzenie Europy. I jeśli chodzi o to europejskie dziedzictwo, to dla scharakteryzowania, czym jest Europa, a może czym była, bo być może to już jest należy do zupełnej przyszłości, ja mam nadzieję, że nie. Ale używa się takiej przenośni, bardzo pięknej przenośni, że Europa to jest miejsce, które rozciąga się między trzema wzgórzami, bardzo ważnymi dla Europejczyka. Te wzgórza to Akropol, Kapitol i Golgota. Słyszałem jeszcze jedną przenośnię, też piękną, podobną, tylko troszeczkę w innym stylu. Otóż przenośnia rzeki, że Europa to jest życiodajna rzeka, która ma trzy źródła. Te źródła wypływają z Akropolu, z Kapitolu i z Golgoty. Są to trzy źródła, ale już jedna rzeka, jeden nurt, bo te trzy właśnie strumienie zlały się w jedną rzekę. Akropol, Kapitol, Golgota, najważniejsze miejsca dla Europejczyka, które oczywiście przypominają o Grecji, Akropol, o Rzymie, Kapitol i o chrześcijaństwie, Golgota. A zatem Europa ma trzy, czy zbudowana została na trzech filarach. Na greckiej filozofii, na rzymskim prawie i na chrześcijańskiej kulturze i chrześcijańskiej moralności. To są trzy filary. Jeśli ktoś próbuje jeden z tych filarów wytrącać, to nie mamy do czynienia z Europą tak naprawdę. Europa to są trzy filary. I teraz chciałbym pokazać te trzy właśnie po kolei, idąc chronologicznie wręcz, pokazać charakterystykę tych trzech elementów, tych trzech składników Europy, bo to jest właśnie nasze dziedzictwo prawdziwe. A więc jeśli chodzi o Grecję, to Grecy przynieśli światu rozumność. To znaczy nauczyli ludzkość, nauczyli najpierw siebie i Europejczyków, a potem cały świat przecież może z tego dziedzictwa skorzystać, nauczyli ludzi posługiwać się rozumem. W VII wieku przed Chrystusem, mówi się, że to są początki filozofii, to była próba odejścia od mitów, wyjaśnianie świata nie przy pomocy mitów, że tam gdzieś jest jakiś Zeus, prawda, że gdzieś są jacyś bogowie i oni, prawda, kierują światem, ale próba wyjaśnienia świata drogą rozumową. Oczywiście patrzymy na te pierwsze próby dzisiaj z pewnym nawet politowaniem i uśmiechem. Były to próby naiwne, ale jednak były to próby wyjaśniania świata rozumowego, a więc przy pomocy rozumu. To Grecy wymyślili takie słowo, które się nazywa teoria. Teoria, czyli już mówiąc po polsku, teoria. I dzisiaj patrzymy nieufnie na teorię, bo myślimy sobie, a teoria to jest jakieś bujanie w chmurach, liczy się praktyka. Studenci bardzo często chcą iść w praktykę już, prawda, do konkretnej pracy. Natomiast teoria u Greków inaczej była rozumiana niż dzisiaj teoria. Teoria, teorein, to było, a pochodzi to od słowa teastai, to było przyglądam się rzeczywistości. Dla Greków nie było bujania w chmurach. Oni chcieli patrzeć na rzeczywistość i rozumem tę rzeczywistość analizować, wyjaśniać przyczynę tej rzeczywistości. No więc to jest niezwykle ważne dla naszej kultury. Kolejna rzecz to jest spojrzenie na człowieka. Grecy zauważyli, że człowiek jest zoon logikon, co potem Rzymianie przejęli po Grekach i powiedzieli animal rationale, czyli człowiek jest zwierzęciem rozumnym. Zwierzęciem rozumnym. To znaczy mamy w sobie elementy zwierzęcości, prawda? Mamy biologię, mamy popędy, mamy wszystko to, co jest związane z naszym ciałem, ale jesteśmy także rozumni. Na czym to polega? Polega to na tym, że człowiek, i to już Grecy zobaczyli, że człowiek jest w stanie odróżnić prawdę od fałszu, dobro od zła, piękno od szpetoty. I kiedy myślę o tym dziedzictwie greckim, zoon logikon, zwierzę rozumne, to myślę o na przykład takiej audycji, w której kiedyś pewien dziennikarz niemal napadł na pewnego polityka, który tam mówił o sprawach moralnych i zadał politykowi pytanie, a kto dał panu prawo? Kto dał panu prawo mówić, co jest normalne, a co jest nienormalne? No, ten polityk jakoś tam odpowiedział, teraz to nie jest ważne, ale ważne jest to dla nas, że właśnie to już Grecy powiedzieli, że ludzki rozum daje nam prawo do rozpoznawania, co jest normalne, a co jest nienormalne. Tym się różnimy od zwierząt, że my przy pomocy rozumu możemy rozpoznawać prawdę, dobro, piękno. A więc to jest znowu to dziedzictwo, to jest, jeśli od tego odchodzimy, to przekreślamy całe dziedzictwo europejskie, że człowiek jest jednak istotą rozumną. I człowiek właśnie jako rozumna istota, jako zoon logikon, i to już Grecy o tym mówili, ma rozwijać się do pełni człowieczeństwa. Oczywiście oni inaczej rozumieli pełnię człowieczeństwa i szczęście niż potem chrześcijaństwo. Ale człowiek ma za zadanie rozwinąć się w pełni, do pełni człowieczeństwa. I to nazwano paideją, dosłownie wychowaniem, ale to się tłumaczy też jako słowo kultura. I to potem Rzymianie też mówili o kulturze. Łacińskie słowo kultura oznacza uprawa. Człowiek zatem, i potem Cyceron powiedział animi cultura, kultura ducha, uprawa ducha. To znaczy, że człowiek bierze siebie i uprawia, bierze siebie i rozwija. I taka najpiękniejsza definicja kultury, którą słyszałem, pojawiła się u Jana Pawła II. On powiedział tak. Kultura to jest wszystko to, co sprawia, że człowiek jest bardziej człowiekiem. Czyli właśnie my przekraczamy tę naszą biologię, przekraczamy tę naszą zwierzęcość, przekraczamy naszą materię i stajemy się właśnie ludźmi, stajemy się kimś. Kultura to jest uprawa, paideia grecka. I to Grecy zobaczyli, że człowiek może rozwijać się w trzech kierunkach. To jest właśnie, to są te greckie słowa teoria, praxis, poiesis. Że człowiek dochodzi do pełni człowieczeństwa na tych trzech poziomach. Na poziomie teoretycznym, na poziomie praktycznym i na poziomie wytwórczym. Mówiąc inaczej, człowiek rozwija się do pełni człowieczeństwa przez to, że zdobywa wiedzę, nabywa mądrości. Po drugie, że działa moralnie. I po trzecie, że wytwarza. Są to zatem trzy podstawowe działy kultury. I to już Grecy wymyślili, to Arystoteles to sformułował, ale ta myśl była już w starogreckim świecie. Są to trzy działy kultury: nauka, moralność i sztuka. A od chrześcijaństwa dodajemy jeszcze jeden dział: religia. Religia jest składnikiem kultury. Religia jest zwieńczeniem tych trzech działów. Do Boga mogę dochodzić drogą rozumową, mogę dochodzić drogą moralną przez dobre działanie i mogę dochodzić drogą estetyczną przez piękno. To jest greckie dziedzictwo. Jeśli chodzi natomiast o politykę, to po raz pierwszy w dziejach, właśnie w starożytnej Grecji, zauważono, że państwo jest własnością obywateli, nie własnością władcy, tak jak było w despotiach, prawda, wschodnich, tak jak było w Egipcie, tak jak było w Babilonii, w Asyrii. i wszędzie na świecie wtedy, to Grecy po raz pierwszy zobaczyli, że państwo jest naszą własnością, własnością obywateli. Nie jest tak, że władca może dowolnie, prawda, rządzić tym państwem i może dowolnie dysponować obywatelami, że obywatele wręcz są własnością władcy. To jest, i potem to pięknie Rzymianie przejęli z tym pięknym słowem res publica. W Polsce mamy tę piękną kalkę, rzecz pospolita. To weszło już do naszego systemu ustrojowego. Rzecz pospolita, res publica, rzecz publiczna, rzecz pospolita, czyli rzecz, która jest własnością wszystkich. Nie własnością jakiejś dynastii, nie własnością jakiegoś ugrupowania politycznego, jakiejś partii, tylko państwo jest własnością naszych obywateli. Na koniec tej refleksji o Grekach, dzięki Grekom Europejczyk może sprawnie posługiwać się rozumem. Może sprawnie rozumować, analizować rzeczywistość. I każdy sąd ludzki, każdą refleksję możemy poddać pewnym kryteriom. Kryterium prawdziwości, kryterium tego, czy one są poprawnie formułowane. I są cztery takie kryteria, to od Greków znowu wiemy. Nasze poglądy, nasze przekonania, nasze sądy mają być niesprzeczne. Nie możemy sobie zaprzeczać. Powinny być prawdziwe, czyli zgodne z rzeczywistością. Po trzecie, powinniśmy w naszych poglądach, w naszych przekonaniach, w sensie teoretycznym, widzieć też praktyczne konsekwencje tych poglądów. Czyli widzimy, że jakiś pogląd ma potem konsekwencje w społeczeństwie, w ludziach. I po czwarte, obowiązuje nas historyzm, to znaczy powinniśmy patrzeć na historię, na dzieje, ponieważ już ludzkość na niektóre pytania dawno temu odpowiedziała. Nie trzeba wyważać otwartych drzwi, ale co ważniejsze, przy tym spojrzeniu historycznym nie możemy popełniać starych błędów, powinniśmy się uczyć na błędach. A więc te cztery elementy dają nam ten dyskurs naukowy, to co się dzisiaj takim słowem używa, dyskurs. Wtedy będzie poprawne myślenie, jeśli będzie poprawne rozumowanie, jeśli będzie spełniać te cztery warunki. No i teraz to jest dziedzictwo greckie. Dla nas dzisiaj traktowane jako oczywistość, prawda? To jest już coś, co my nie potrafimy. Jak ktoś mówi i sam sobie zaprzecza, to mówimy, jakiś jest dziwny, prawda? No, coś jest nie tak z nim. To jest to, co wypracowali Grecy i to jest wkład Greków do europejskiej kultury. Teraz spójrzmy na Rzymian. Rzymianie przede wszystkim są znani z tego, że stworzyli wspaniałe prawo rzymskie. Prawo według Rzymian miało wielką wagę, wielką rolę. To właśnie dzięki prawu, mówili Rzymianie, to prawo ma moc zamieniać multitudo, czyli tłum, czyli taką masę ludzką, multitudo, mnóstwo ludzi, tłum. Niektórzy nawet to tłumaczą jako motłoch, prawda? Czyli rzymskie prawo, prawo w ogóle ma moc zamieniać motłoch, ma moc zamieniać multitudo, czyli tłum, w societas. Prawo zamienia tłum w społeczność. To dzięki prawu ludzie, którzy są tłumem, stają się wspólnotą. Wspólnotą społeczną, wspólnotą narodową. A wreszcie prawo ma moc przemieniania multitudo w civitas. Czyli tę społeczność jeszcze przemienia w państwo, a więc w zorganizowaną pewną strukturę społeczną, opartą na narodzie, opartą na społeczeństwie, które organizuje sobie państwo. To prawo właśnie ma taką moc, to Rzymianie już to odkryli. I uważano, że prawo to mądrość, że prawo jest, i tu jest nawiązanie do Greków, bo to są te trzy nurty, które wzajemnie się jakoś uzupełniały. I piękne zdanie Cycerona z jego traktacie o prawach, de legibus, mówi tak. Prawo to włączona w naturalny porządek najwyższa mądrość, która nakazuje, co należy czynić i zabrania działań sprzecznych z owymi wskazaniami. Więc prawo to włączona w naturalny porządek najwyższa mądrość, która nakazuje, co należy czynić i zabrania działań sprzecznych z owymi wskazaniami. Ale jeszcze piękniejsze jest zdanie Cycerona, W jego traktacie De Republica, czyli o państwie. On mówi o prawie w takim znaczeniu tego boskiego porządku. Zobaczmy, jak usłyszymy tę definicję prawa Cycerona, to pod, nie wiem czy pod wszystkim, ale chrześcijanie mogliby się pod tym podpisać. Cyceron powiedział tak. Prawdziwym prawem jest rozum prawy, zgodny z naturą, wszędzie rozprzestrzeniony, stały, wieczny, który nakłada obowiązki, zabrania podstępu, który nie na próżno uczciwym nakazuje lub zakazuje, a nieuczciwych nakazując i zakazując nie poruszy. I nie można tego prawa znieść, ani też częściowo go uchylić, ani spod jego mocy całkowicie wyjąć. Ani senat, ani lud cały nie może nas z tego prawa uwolnić i nie należy szukać dla tego prawa objaśniacza lub wykładacza. Prawo to nie inne będzie w Rzymie i Atenach teraz i potem, ale jedno, wieczne i niezmienne prawo ogarnia wszystkie narody i wszystkie czasy. I jeden jest wspólny dla wszystkich nauczyciel i władca wszystkich, Bóg, który to prawo ustanowił, rozprzestrzenił i rozniósł. I gdy jemu się posłusznym nie będzie, to się zdradzi samego siebie, wzgardzi ludzką naturą, a przez to narazi się na najcięższe kary, choćby zdołało się umknąć karom doraźnym. Proszę zobaczyć, jakie piękne zdanie o prawie, tym prawie, prawie naturalnym, prawie, które już potem to święty Tomasz z Akwinu powie, że to jest prawo, którego ludzie używają przez partycypację. My dzięki temu prawu naturalnemu uczestniczymy w tym odwiecznym Bożym prawie, prawie wiecznym. I to już Rzymianie potrafili to dostrzec, prawda? Mądrzy Rzymianie oczywiście. Ale chciałbym wskazać Państwu cztery cechy tego prawa rzymskiego. Oczywiście na pewno prawnicy, znawcy będą wymieniać tych cech więcej. No, całe książki są pisane, prawda, o różnych aspektach prawa rzymskiego. Ja chciałbym się skupić na tych czterech elementach, które wydaje mi się są bardzo istotne. Po pierwsze, to jest etyczność tego prawa. Kiedy mówię etyczność prawa, to nam się wydaje, aha, będziemy mówić o związku prawa z etyką. Rzymianie tego tak nie postrzegali, to znaczy nie zastanawiali się nad tym, czy prawo ma związek z etyką, ponieważ uważali, że prawo jest samą etyką, że prawo to jest etyka, że prawo ma być etyczne, prawda? Że prawo jest takim praktycznym zastosowaniem etyki właśnie w społeczeństwie. I używali takiej formuły: lex est ars boni et equi. Prawo jest sztuką dobra i słuszności, niektórzy tłumaczą sprawiedliwości. Prawo jest sztuką stosowania tego, co dobre i słuszne. No to jest właśnie ta etyczność. U samego założenia prawa leżało przekonanie, że prawo stosuje to, co jest dobre, to, co jest etycznie słuszne. Także to jest właśnie znowu to dziedzictwo prawa rzymskiego dla Europy. Rozumienie prawa jako czegoś, co ma być z gruntu etyczne. Kolejna cecha tego prawa to jest, ja to nazwałem sobie niewystarczalnością prawa stanowionego. To znaczy, że nie tylko prawo stanowione tworzy państwo, tworzy społeczność. I to chodzi o to, że w prawie rzymskim, tym starożytnym prawie rzymskim, a szczególnie klasycznym, wielkie znaczenie było prawa zwyczajowego, czy w ogóle obyczajów. To Horacy, poeta, nie był prawnikiem, ale jako poeta też wypowiadał się w sprawach dla siebie ważnych i dla ważnych dla państwa, użył takiego sformułowania w jednej ze swoich ud: quid leges sine moribus? Co to za prawo bez obyczajów? Co to za prawo bez obyczajów? Quid leges sine moribus? A zatem obyczaje uzupełniają prawo, a nawet więcej. W prawie rzymskim, wbrew pozorom, prawo rzymskie nie opierało się na prawie stanowionym, wbrew pozorom. Prawo rzymskie to w większości były zwyczaje prawne, niekodyfikowane. Tam prawa stanowionego było w prawie rzymskim niewiele. I tutaj Tacyt, historyk rzymski, też to bardzo ciekawie sformułował. On powiedział tak: corruptissima republica plurime leges. Corruptissima republica plurime leges. Ktoś to pięknie przełożył: im większy nierząd w państwie, tym liczniejsze ustawy. Im większy bałagan w państwie, tak mówiąc trochę inaczej, tym liczniejsze przepisy. Rzymianie już wtedy widzieli, że same przepisy nie tworzą prawa, że obok przepisów jest też obyczaj i że pewne rzeczy powinny się dokonywać drogą obyczaju. I znowu tutaj myślę o tym wszystkim, czego teraz doświadczamy, tej gigantycznej nadprodukcji przepisów prawnych. No to już pamiętajmy o tej myśli Horacego, o myśli Tacyta. Im większy nierząd w państwie, tym liczniejsze ustawy, ponieważ oni widzieli, że prawo to jest coś więcej, prawda, niż tylko te suche przepisy. Kolejna rzecz, trzeci punkt, to jest trzecia cecha tego prawa, to jest taka, bym powiedział, cywilizacyjna cecha. Otóż Rzymianie bardzo wyraźnie odróżniali prawo publiczne od prawa prywatnego. Były dwa działy prawa, znaczy było ich więcej oczywiście, ale te dwa główne takie myśli o prawie to jest prawo publiczne i prawo prywatne. Prawo publiczne to to, które dotyczy spraw państwowych, jak sama nazwa wskazuje, publicznych. Prawo prywatne to to, które określa uprawnienia jednostki. I proszę Państwa, to jest cywilizacyjne w tym sensie, że państwo rzymskie, a wcześniej Grecy, oczywiście to w szczegółach różnie wygląda, ale co do zasady, państwo rzymskie było państwem wolnościowym, w którym jednostka miała pewne uprawnienia. Oczywiście w Rzymie starożytnym i w Grecji z tych uprawnień wyłączono niewolników, prawda? No te państwa się opierały na niewolnictwie, ale to potem to trzeba było chrześcijaństwa, żeby wyzwolić ludzkość z niewolnictwa. I oczywiście kobiety nie były dopuszczane do praw tych, prawda, publicznych. Więc tutaj też jest jakaś ułomność tego prawa rzymskiego, ale obywatel rzymski miał pewne uprawnienia. Władza, nawet taka już potem despotyczna, władza cesarzy, nie mogła z tym człowiekiem dowolnie postępować. Ten człowiek miał pewne uprawnienia. I to prawo, trzeba pamiętać o tym cywilizacyjnym rozróżnieniu, że my do dzisiaj jeszcze się posługujemy tym takim schematem prawo publiczne i prawo prywatne i niebezpieczne są dwie skrajności. Jeśli prawo publiczne, jakby to powiedzieć, rozprzestrzenia się na prawo prywatne, tak? Czyli prawo publiczne zaczyna dominować i to mamy dzisiaj ten objaw tego. Jest ta gigantyczna produkcja tych przepisów i państwo chce wkraczać w najbardziej prywatne sfery ludzkiego życia. Chce określać szczegółowo, jak człowiek ma żyć. To nie jest nasze dziedzictwo, to jest dziedzictwo jakieś, prawda, azjatyckie, że państwo chce ingerować we wszystko. Musi być ta równowaga, ale niedobra jest też taka sytuacja, kiedy prawo prywatne zaczyna dominować nad prawem publicznym, bo wtedy mamy w państwie walkę jakichś koterii, prawda, że jacyś tam, w takich państwach plemiennych to występuje, że jakiś tam wódz, watażka próbuje zdominować państwo, narzucając swoje prawo, swoje normy postępowania. A więc to są dwie skrajności. Tutaj chodzi o to, żeby była równowaga między prawem publicznym i prawem prywatnym. Znowu, to jest ta cecha tego prawa rzymskiego. I czwarta cecha, którą nazwałem tutaj proceduralnością prawa, chodzi o to, że Rzymianie stworzyli bardzo precyzyjny system procedur. Bardzo jasny, przejrzysty, uniwersalne reguły. Że prawo rzymskie charakteryzowało się tym, że było bardzo przejrzyste, że Rzymianie potrafili się w tym prawie poruszać bardzo precyzyjnie. Bardzo był dobrze określony proces prawny rzymski, dzięki któremu Rzymianie mogli dochodzić do swoich właśnie praw. I niestety od VI wieku po Chrystusie, po upadku Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego, mieliśmy do czynienia już z bizantynizacją tego prawa. Z bizantynizacją. To znaczy cesarz wschodniego państwa rzymskiego, Justynian, w 533 roku po Chrystusie przeprowadził kodyfikację prawa rzymskiego. I dlaczego mówimy o bizantynizacji? Ponieważ jedną z podstawowych zasad tego prawa była taka formuła ulpiana, quod principi placet, legis habet vigorem, czy niektórzy tłumaczą rigorem. Co się podoba władcy, ma charakter prawa, czy ma moc prawa. Od tego czasu zaczyna się rozumienie władcy jako kogoś, kto może wszystko. Co się podoba władzy, co się podoba księciu, co się podoba królowi, ma charakter prawa. I niestety od XI do mniej więcej XVI wieku w Europie Zachodniej odkryto te kodyfikacje Justyniana i zaczęto analizować i czytać prawo rzymskie, ale już to prawo rzymskie zbizantynizowane. I od XI do XVI wieku to prawo rzymskie przechodziło też w tej postaci do Europy Zachodniej. I proszę zobaczyć, co się stało. Mniej więcej od właśnie apogeum tego, to jest XVI wiek, wykształceni na takim prawie, na tej zasadzie, tak zwani legiści, wchodzili jako doradcy do różnych władców i od tego czasu, no apogeum to jest XVI wiek, zaczyna się myślenie, że władza może wszystko. Prawda? Absolutyzm państwowy, powrót do pewnego despotyzmu pojawia się właśnie w kulturze europejskiej. Korzenie tego są, to jest XI wiek, a szczególnie się rozwija w XVI wieku, kiedy prawo rzymskie, takie właśnie zbizantynizowane, wchodziło do Europy. Ale to już jest jakby odrębny rozdział naszych dziejów. No i teraz trzeba powiedzieć o wkładzie chrześcijaństwa w kulturę europejską. To jest bardzo ważne, ponieważ dzisiaj ten filar właśnie się podważa. Jak pamiętamy, w Unii Europejskiej, nawet w konstytucji, prawda, którą projektowano dla Unii Europejskiej, nie wprowadzono chrześcijaństwa, że to jest nasze dziedzictwo. I dzisiejsza elita Europy, zarówno jeśli chodzi o polityków, myślicieli, ludzi kultury, ludzi pracujących w mediach, dla nich mają taką fobię antychrześcijańską, czyli usuwają ten trzeci filar naszej kultury i kultury europejskiej. I teraz w jaki sposób chrześcijaństwo wpłynęło na Europę? Otóż najważniejsza chyba rzecz to, że wkładem chrześcijaństwa w kulturę ludzką, kulturę europejską była miłość i miłosierdzie wprowadzane w życie społeczne. Trzeba pamiętać, że ani Grecy starożytni, ani Rzymianie starożytni nie znali miłosierdzia. Oczywiście mieli odruchy, że tam trzeba dawać pieniądze dla biednych, ale pamiętajmy, dzieci chore, dzieci ułomne, starcy, prawda, ludzie biedni byli eliminowani, po prostu eliminowani z życia publicznego, z życia społecznego. To nawet dosłownie, no te dzieci, które się chore urodziły, tam, prawda, zrzucano ze skały albo zostawiano gdzieś na skałach, żeby same, prawda, żeby umarły. Nie znano miłosierdzia. Dla nas to jest oczywiste, że my na przykład wzruszamy się nad losem biednego człowieka, że my dajemy jałmużnę, tak? Tego starożytne cywilizacje nie znały. To chrześcijaństwo. Miłość i miłosierdzie wprowadza w życie. W takiej skali. O tym jeszcze za chwilę będę chciał powiedzieć. Natomiast gdyby spojrzeć na wpływ Kościoła na całą Europę, wpływ taki cywilizacyjny, to Felix Koneczny w takiej książeczce Kościół jako polityczny wychowawca narodów, to nawet można w internecie, prawda, znaleźć ten tekst, Kościół jako polityczny wychowawca narodów, wskazuje cztery cechy, cztery momenty wpływu Kościoła na cywilizację, tę cywilizację naszą właśnie. Mówimy cywilizację łacińską, ja się tutaj skupiam na Europie. Po pierwsze jest to zniesienie zemsty rodowej. Po upadku cesarstwa, czyli to jest w jakiś sposób powrót do cesarstwa rzymskiego. Po upadku cesarstwa rzymskiego w Europie panowały plemiona, prawda? No, o wiele dziksze niż Rzymianie i to prawo tych plemion było często prymitywne i obowiązywała zasada zemsty rodowej. To znaczy, jeśli ktoś wyrządzi krzywdę jakiemuś tam obywatelowi, no, nie używano tego słowa obywatel, ale jakiemuś człowiekowi, to jego rodzina ma obowiązek moralny zemścić się. I to do któregoś pokolenia może trwać ta zemsta. W niektórych państwach europejskich do dzisiaj jest zasada zemsty. Tutaj Kościół wychowuje ludzkość, że zemsta, że zemstą zajmuje się państwo, że odpłacaniem za krzywdę zajmuje się prawo, a nie prywatny człowiek. I to jest powrót do prawa rzymskiego. Druga cecha to jest wprowadzenie małżeństwa monogamicznego. czyli małżeństwo jednego mężczyzny i jednej kobiety. W tych plemionach dzikich różnie to było. To jest też powrót do prawa rzymskiego. I teraz ta zasada, która była stałą potem zasadą w Europie, co sprawiła? Otóż od tego czasu, kiedy powrócono do zasady monogamicznego małżeństwa, kobieta stała się partnerem mężczyzny, czy partnerką mężczyzny. Była równoprawnym członkiem społeczności. Nie była kimś gorszym, prawda? Bo tu jeszcze dochodzi to chrześcijańskie rozumienie człowieka, o tym za chwilę. A więc mężczyzna i kobieta są... Oczywiście to nie trwało od razu, prawda? To trwało prawda, długi czas. To zrozumienie, że jesteśmy mężczyzną i kobietą, że jesteśmy równi w godności ludzkiej. To była druga zasada. Trzecia zasada to jest zniesienie niewolnictwa. To jest to, czego właśnie ani Rzymianie, ani Grecy nie było ich stać na to, żeby znieść niewolnictwo. Żeby zrozumieć, że niewolnik jest też człowiekiem. W prawie rzymskim, no, którym się zachwycamy przecież, niewolnik był traktowany jako res, czyli rzecz. Można było sprzedać niewolnika, można było okaleczyć, można było zabić. Nie ponosi... No jak tam, prawda, ktoś zabił czyjegoś niewolnika, no to tak jakby uszkodził, prawda, rzecz, musiał odszkodowanie płacić. To oczywiście różnie to w dziejach wyglądało, niektórzy tutaj łagodnie traktowali niewolników, ale zasada była taka, niewolnik jest rzeczą. I nawet Arystoteles mądry, który przecież jest genialnym, był genialnym filozofem, uzasadniał w Grecji niewolnictwo i mówił, że niewolnik to jest ktoś, kto nie umie posługiwać się rozumem. Dlatego za niego trzeba się posługiwać tym rozumem. I niewolnik to jest żywe narzędzie, tak uważał Arystoteles. Prawda? Proszę zobaczyć, no nie byli w stanie jakby przeskoczyć siebie tutaj. To chrześcijaństwo dopiero zniosło niewolnictwo. Oczywiście to też nie było od razu, to był proces wieloletni, żeby nie powiedzieć wielowiekowy. Ale zniesienie niewolnictwa jest chrześcijańskim dziedzictwem w Europie. I czwarta rzecz, którą przypomina Felix Konieczny, to jest oddzielenie dwóch instytucji od siebie, władzy państwowej i władzy kościelnej, prawda? To są dwie instytucje, to jest bardzo ważne. Mówimy oddzielenie tych instytucji, ale to nie znaczy wrogość, prawda, wobec tych instytucji, to znaczy autonomia. Są dwie instytucje, to jest bardzo ważne. Zarówno w Grecji, jak i w Rzymie religia była sferą państwową. Kapłani to byli urzędnicy państwowi. Chrześcijaństwo oddziela te dwie instytucje i bardzo z dobrym skutkiem dla obyczajów i dla polityki też państwowej. Bo proszę zobaczyć, że jeśli mamy, to oczywiście w praktyce różnie wyglądało, ale jeśli mamy dwie oddzielne instytucje, to na przykład księża, czy biskupi, czy papieże mają prawo upominać władzę państwową, że na przykład postępuje niemoralnie. Jest to niezależny od władzy państwowej, niezależna instytucja. Dzięki temu Kościół staje się strażnikiem moralności. W protestantyzmie w XVI wieku właśnie znowu powrócono do tej, no, nie chcę powiedzieć pogańskiej, ale antycznej zasady, że Kościół jest instytucją wewnątrz państwa. Jak w takiej sytuacji kapłan, który jest urzędnikiem państwowym, może upominać państwowe władze, że na przykład żyją niemoralnie? Jest to raczej praktycznie, no oczywiście na pewno byli też i odważni, ale w praktyce jest to bardzo trudne. Tutaj jest to właśnie świetne to rozumienie, że to są dwie instytucje, oczywiście u spodu jest ten sam człowiek. Zarówno władza państwowa, jak i władza kościelna pracuje, to jest myśl też chrześcijańska, pracuje dla dobra ludzi, tych samych ludzi, którzy są i obywatelami państwa, i jednocześnie członkami wspólnoty Kościoła. Ale także chciałbym spojrzeć na dziedzictwo chrześcijańskie kulturowe. To było spojrzenie cywilizacyjne, teraz kulturowe. Czyli w jaki sposób chrześcijaństwo wpłynęło na nadzieję Europy. Wpływ kulturowy. Trzeba tutaj powiedzieć od razu o zakonach. O niesłychanej pracy, którą zakony wykonały dla Europejczyków, dla Europy, dla ludzkości. Zakony uczyły tych dzikich ludzi europejskich, prawda, którzy no, trzeba było wyprowadzać ich z oparów barbarzyństwa. Uczyli ich rolnictwa na przykład, ogrodnictwa, sadownictwa, irygacji gleby, uprawy wina. Uczyli technologii. Na przykład Cystersi pokazywali, dla nas młyn wodny, no dzisiaj już nie ma młynów wodnych, prawda, bo mamy inną technikę, ale te młyny wodne, które w całej Europie funkcjonowały, to trzeba pamiętać, że to jest wynalazek Cystersów, prawda, to Cystersi nauczyli Europejczyków tego. Metalurgii uczyli różnych dziedzin właśnie technicznych. I co jest ciekawe, że nie było to strzeżone tak jak dzisiaj, mamy prawa autorskie, prawda, mamy patenty. Wtedy tak to nie rozumiano. Otóż zakonnicy, którzy coś wynaleźli, tam gdzie dotarli zakonnicy do najdalszych zakątków Europy czy świata, te swoje pomysły wprowadzali w życie w tych miejscach, prawda? Czyli ten rozwój techniki, rozwój uprawy ziemi, rozwój różnych właśnie umiejętności technicznych rozlewał się po całym kontynencie, po całej Europie. Kolejna rzecz to jest system szkolnictwa. To Kościół pokrył Europę całą siecią szkół. To były szkoły najpierw przy biskupie, potem przy parafiach, szkoły klasztorne, prawda? To była cała sieć. Cała sieć zwartego, spójnego systemu wychowania, opartego, tu jeszcze te starożytne tradycje obowiązywały, a więc opartego na artes liberales, na siedmiu sztukach wyzwolonych. Na poziomie trywialnym to jest gramatyka, dialektyka i retoryka. Na poziomie quadrivium to jest arytmetyka, geometria, astronomia i muzyka. I to jest ten system szkół, który od mniej więcej V wieku po Chrystusie do XVI, bo tam już nastąpiło pewne rozchwianie, obowiązywał w całej Europie, system szkolnictwa. Kolejna rzecz to jest uniwersytet. Być może dla dziejów kultury najwspanialsze osiągnięcie, z którego do dzisiaj korzystamy. Szkoły wyższe, w których uczestniczymy, w których studiujemy, nie zawsze są uniwersytetami, nie nazywają się często uniwersytetami, ale samo istnienie szkoły wyższej, w której się naucza studentów, w której jest system, prawda, rektora, dziekana, wydziałów, prawda, pewnych kierunków, to jest pomysł chrześcijański, to jest pomysł uniwersytecki. Od 1200 roku, od pierwszego uniwersytetu w Paryżu, to jest właśnie dziedzictwo chrześcijańskie dla Europy. Bez tego byśmy nie byli zupełnie Europejczykami. I na tych uniwersytetach wypracowano bardzo ciekawą, dzisiaj ta metoda była potem wyśmiewana, myślę o scholastyce, ale scholastyka to była bardzo precyzyjna, bardzo taka zgodna z rozumem, z dobrą prawą intelektu metoda badań naukowych. I to jest też dziedzictwo właśnie chrześcijańskie. Kolejna rzecz to jest sztuka. Chrześcijaństwo, zwłaszcza chrześcijaństwo zachodnie, czyli dokładnie mówiąc kościół katolicki, przełamał ikonoklazm, to znaczy niechęć ludzkości do tego, żeby tworzyć, przedstawiać na przykład postać Boga czy postać Chrystusa. Większość ludzkości boi się i bała się przedstawiać Boga. Od czasów wcielenia chrześcijanie zrozumieli, że Chrystus był, oprócz tego, że był Bogiem, był także człowiekiem, miał fizyczną postać, prawda? I tę fizyczną postać i postać świętych się przedstawia. I to jest niezwykły wpływ dla sztuki europejskiej, że sztuka europejska od tego czasu stała się sztuką, znaczy to jest też powrót w jakiejś mierze, prawda, do Greków i do Rzymian, stała się figuratywną, nie abstrakcyjną. Nie jakieś, prawda, ornamentyka, tak jak jest w świecie arabskim czy islamskim, ale że można przedstawiać nie tylko człowieka, ale także oczywiście w sensie takim wyobrażeniowym postać Boga. Kolejna rzecz, to jeszcze chcę o trzech takich rzeczach powiedzieć, to jest rozwój prawa międzynarodowego. Otóż wymienia się dominikanina Francisco de Vitoria, którego się uważa za ojca prawa międzynarodowego. To był człowiek, który bronił Indian przed okrucieństwem, przed takim imperialnym traktowaniem właśnie po odkryciu Ameryk Indian. On uważał, że Indianie są też naszymi bliźnimi, że traktować trzeba ich tak jak nasi bliźni, że są też ludźmi. Natomiast w tej kulturze europejskiej zapomina się o wielkiej postaci z polskiej historii, czyli o Pawle Włodkowicu, który był rektorem Akademii Krakowskiej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, wtedy jeszcze się inaczej nazywał uniwersytet, ale właśnie Paweł Włodkowicz też przekonywał, że poganie są naszymi bliźnimi, że poganie mają prawo do swojej ziemi, że poganie mają, jeśli nie zagrażają, prawda, nie są agresywni, nie atakują, nie prowadzą wojen, to poganie mają także prawo do swojej ziemi, do swojego państwa, do swoich obyczajów. Poganie są też naszymi bliźnimi. I od tego czasu można mówić o rozwoju prawa międzynarodowego. To znaczy przełamuje tu się takie rozumienie plemienne państwa, że my jesteśmy tylko tutaj dobrzy, a poza nami są źli, prawda, ludzie, których trzeba atakować i zwalczać. To właśnie chrześcijaństwo zauważa, że wszyscy są naszymi bliźnimi i także w wymiarze prawnym, w wymiarze międzynarodowym trzeba takich traktować. I dwie kolejne rzeczy. To jest dobroczynność, o której już wspominałem. To chrześcijaństwo traktowało jako stałą zasadę działania. Chrześcijanie, żeby uprawiać dobroczynność. Od początku rozwoju, nie wiem, od pierwszych mszy świętych powoływana była instytucja diakonów, którzy mieli rozdzielać, prawda, żywność czy dary wśród ludzi biednych. Pomoc dla sierot, wdów, dla ludzi chorych, także w czasie epidemii zajmowano się nimi, ponieważ to byli i są nasi bliźni. Od IV wieku, czyli od momentu, kiedy Kościół wyszedł z katakumb, prawda, stał się kościołem oficjalnym, niezagrożonym przez prześladowania. Od IV wieku Kościół zaczął finansować zakładanie szpitali na dużą skalę. Do tego stopnia, że niemal potem w każdym większym mieście pojawiał się szpital. Szpital, proszę pamiętać, jest wynalazkiem chrześcijańskim. Wcześniej byli lekarze, którzy leczyli, prawda, można było się zwrócić. Nie było instytucji szpitala. To chrześcijaństwo wymyśla szpital. Z takim sztandarowym przykładem, który zakon kawalerów maltańskich, czyli zakon szpitalników, zakon joanitów, bo był to szpital, założyli właśnie szpital świętego Jana i od 1080 roku w Jerozolimie to się pojawiło, to się nazywało hospicjum, czyli takie właściwie miejsce, w którym pielgrzymi mogli, prawda, udający się do grobu Chrystusa, którzy mogli odpocząć, którzy mogli tam przenocować nawet. Natomiast od XII wieku założono tam szpital, który już miał taki model funkcjonowania, jak do dzisiaj szpitale mają. To znaczy, że jest całodobowa opieka nad człowiekiem, że jest ktoś, kto się, że jest to po prostu placówka. Placówka, mówimy dzisiaj służby zdrowia, że jest to szpital. To jest wynalazek właśnie zakonu szpitalników, zakonu joanitów. I na koniec tego wpływu kulturowego trzeba powiedzieć o zachodniej moralności, o moralności, która została wprowadzona do europejskiej kultury. Oczywiście zawsze jest tak, że człowiek pozostaje sobą bez względu na miejsce, to znaczy niegodziwość ludzka rozlewa się po wszystkich stanach i po wszystkich dziejach, ale ta moralność była, takie miała zasady. Po pierwsze idea bliźniego, każdy jest naszym bliźnim. Po drugie, zasada personalizmu. O tym jeszcze będę chciał za chwilę powiedzieć, czyli że człowiek jest osobą. No i przywrócenie godności małżeństwa. To są te filary chrześcijańskiej moralności, którą właśnie dziedziczymy, która w Europie jest, czy była, mam nadzieję, że jeszcze wciąż jest bardzo istotnym składnikiem. Bardzo wiele, bo jeszcze pewnie można mówić o tym wpływie chrześcijaństwa na Europę. Teraz chciałbym się skupić na rzeczy naprawdę najważniejszej, na najistotniejszym wkładzie chrześcijaństwa w dziejach ludzkiej myśli, zwłaszcza jeśli chodzi o refleksję nad człowiekiem. To mogliby przejąć, i to mogą, i przejmują też, ludzie niewierzący czy odlegli od chrześcijaństwa. Mogą to przejąć, to dziedzictwo. Otóż właśnie już o tym wspominałem, że jest to spojrzenie na człowieka jako na osobę. Człowiek jest osobą... Proszę Państwa, nie wymyślili tego mądrzy Grecy. Nie umieli odkryć tego praktyczni Rzymianie. Dopiero chrześcijaństwo musiało pokazać ludzkości, że człowiek jest osobą. Co to znaczy, że człowiek jest osobą? To znaczy, że ma rozum i wolną wolę. Że człowieka nie można niewolić. Nie można traktować jako przedmiot, jako rzecz. Że człowiek jest kimś, nie jest czymś, tylko jest kimś. I teraz refleksja nad tym w prostej linii wynikała od prawdy o krzyżu. Bo pierwsza myśl teologiczna chrześcijan, tych najpierwszych, prawda, którzy już po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa funkcjonowali, pierwsza myśl była taka, że Chrystus, że Bóg zbawia, że Bóg wcielił się, że mieliśmy do czynienia z wcieleniem, z odkupieniem i zmartwychwstaniem, tak? Że Chrystus prawdziwie umarł na krzyżu i zmartwychwstał. No właśnie po to, żeby uratować człowieka. I od tej myśli, czyli to była centrum myśli chrystologicznej, jak to się mówi w teologii, czyli centrum myśli o Chrystusie. Kim był Chrystus, kim jest Chrystus? Że Chrystus był prawdziwym Bogiem, prawdziwym człowiekiem, który cierpiał na krzyżu. Kolejna myśl poszła w takim kierunku trynitarnym, prawda? To też z teologii słowo. A więc od myślenia chrystologicznego o Chrystusie ówcześni teolodzy, myśliciele chrześcijańscy poszli w myślenie o Trójcy Świętej, że jest Pan Bóg w trzech osobach. A skoro mamy mówienie o Bogu w trzech osobach, o Trójcy Świętej, to no, to się dokonało mniej więcej na przełomie V i VI wieku, pojawia się refleksja, że człowiek jest też osobą. To jest prosta kontynuacja tej myśli. Człowiek jest osobą. I taką piękną formułę, taką piękną definicję tego, w jaki sposób trzeba rozumieć człowieka, sformułował na przełomie V i VI wieku Boecjusz. On powiedział tak. Persona est rationalis nature individua substantia. Persona est rationalis nature individua substantia, czyli osoba jest indywidualną substancją natury rozumnej. Osoba jest, to jest definicja, do której się potem odwołują inni myśliciele. To przyjmują tę definicję jako własną. I święty Tomasz z Akwinu i inni. Osoba jest indywidualną substancją natury rozumnej. Co to znaczy? Jakie to daje konsekwencje? Po pierwsze, osoba nie jest częścią. Jeśli zobaczymy rozumienie substancja. Substancja to jest w terminologii filozoficznej oznacza taki przejaw bytowania samodzielnego, bytowania w sobie. Osoba nie jest więc częścią, bo jest substancją. Dalej, osoba nie jest rzeczą, bo natura oznacza to, że jest to żyjące, prawda? Że jest to ktoś czy coś żyjącego. Osoba nie jest rzeczą, bo jest to natura. Osoba nie jest ogółem. Nie ma czegoś takiego jak... Znaczy ludzkość jest tylko w tym sensie, że my myślowo ogarniamy wszystkich ludzi. Natomiast nie ma człowieka in abstracto. Jest zawsze człowiek konkretny. Zawsze jest i Ksiński, i Grekowski, i Zetowski. To jest zawsze konkret. Osoba nie jest ogółem. Osoba jest zawsze konkretem. Wskazuje na to ten składnik tej definicji, że jest to indywidua substancja, czyli jest indywidualnością. Nawet wyprowadza się słowo osoba, że osoba pochodzi od słowa osobny, że jest to ktoś, kto jest osobny od reszty świata. To potem w oświeceniu się traktuje człowieka abstrakcyjnie. Jest jakiś człowiek in abstracto i potem mamy jednostkę. A co to jest jednostka? A jednostka to jest egzemplarz ogółu. Mamy najpierw ogólną ludzkość, a potem poszczególne jednostki, prawda, egzemplarze ogółu. Nie. W chrześcijaństwie myślenie o człowieku jest zawsze myśleniem konkretnym. To jest człowiek, który jest konkretem. I wreszcie osoba nie jest narzędziem. Każdy człowiek jest osobą, to znaczy ma prawo do tego, by nie być traktowany właśnie przedmiotowo jako narzędzie. Ma prawo do wolnej i rozumnej decyzji dotyczącej podjęcia lub niepodjęcia jakiegoś działania, a więc ten składnik racjonalizm, że jest rozumny, ma być podmiotem działania, a nie przedmiotem działania. I to jest najważniejsza rzecz, najważniejsza myśl, najważniejsze właśnie składnik europejskiej kultury, europejskiej refleksji nad człowiekiem. I na koniec tych refleksji nie sposób nie odnieść się, proszę Państwa, do sprawy krzyża. Sprawy krzyża, który powinien być obecny, przynajmniej w naszej kulturze europejskiej, powinien być obecny nie tylko w sferze publicznej, ale wręcz w ściśle sferze państwowej, czyli w miejscu stanowienia prawa. Ponieważ to od mądrości krzyża, od refleksji nad krzyżem doszliśmy do tego, kim jest człowiek, prawda? To była prosta zależność. Od myśli o odkupieniu, i zmartwychwstaniu dochodzimy do myśli, kim jest człowiek. No przecież istota krzyża, przesłanie krzyża, to obiektywne przesłanie krzyża, nie jakieś subiektywne widzimisię. Obiektywne przesłanie krzyża jest takie, że Bóg do tego stopnia pochyla się nad człowiekiem, że przyjmuje jego naturę i w straszliwych cierpieniach umiera za tego człowieka. Przesłanie krzyża dla kultury europejskiej jest takie, że człowiek jest ważny, a w sensie państwowym, w sensie polityczno-prawnym, że przypadek ludzki, że dobro człowieka ma być w państwie najwyższym prawem. I tyle. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę.